Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Daniel Ślisz. Daniel jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, zdrowia publicznego, też prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, nauczyciel akademicki adiunkt w WUM-ie i jeszcze wiele innych, nie będę wymieniał. Prewencją się zajmujesz generalnie,
tak.
W Polsce i też chyba szerzej?
No troszkę w Europie, jeszcze nie na świecie, ale tak, w Europie też działam w strukturach ESC czy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dziękuję Tomku za to wprowadzenie, za to przedstawienie. Tomek zapomniał powiedzieć może, że razem pracujemy w jednej klinice i ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że zaprosiłeś mnie na setny odcinek. To dla mnie bardzo duże wyróżnienie i bardzo duże wydarzenie, że możemy tutaj dzisiaj pogadać o ważnych rzeczach, mam nadzieję, dla wszystkich.
Tak, dopiero setny odcinek.
Dopiero, ale już, nie? To tak zależy jak patrzeć.
Tak, z dwóch stron. Setny dopiero, że dopiero Ciebie zaprosiłem, a już, że to już jest setny odcinek.
Może będzie 200 i 300, to też się spotkamy.
Ale to dobry moment, żeby porozmawiać o ruchu w kontekście medycyny stylu życia, no bo to jest jeden z elementów naszego stylu życia. Czym jest w ogóle ta medycyna stylu życia? Jak to prowadziłeś to tak naprawdę chyba w Polsce, to pojęcie i skąd to się wzięło?
Dobrze, to może tak, zacznę od początku. Zaczęliśmy teamem takim szerszym, to nie tylko ja, ale to zespół ludzi. Tutaj serdecznie chciałem podziękować i pozdrowić Alicję Baskę, która rzeczywiście jest taki spiritus movens naszej organizacji. Bez niej by wiele rzeczy się nie wydarzyło. Ale rzeczywiście gdzieś tam byłem pewnie pierwiastkiem, czy też takim zapłonem do tego, żeby tą medycynę stylu życia gdzieś w Polsce wprowadzić. Pierwotnie to w ogóle inna nazwa była i tak dalej. Zaczęliśmy, jakby idea była prewencyjna. Studenci bardzo mocno zapoczątkowali to na WUM-ie, świetnie to się rozwinęło. A czym to jest? No właśnie to jest takie brakujące ogniwo. Chyba dzisiaj należy tak powiedzieć, że to jest brakujące ogniwo w medycynie, bo znamy dobrze medycynę, wiemy jak wygląda, lekarze leczą choroby, idzie im to jakoś, ale nie leczą pacjentów. I z tym jest problem, nie? Że jakby w pewnym momencie zabrakło nam takiego, no nie chcę używać tutaj już takich wyświechtanych w zły sposób słów holistycznej medycyny, ale rzeczywiście tej holistycznej medycyny nam zabrakło. Holistyczna jest wyświechtana przez takie istoty jak zięba, który totalnie nic nie wie, a mówi. Ale rzeczywiście tego takiego podejścia globalnego do pacjenta brakuje. No, czym się zajmujemy? Zajmujemy się przede wszystkim tymi filarami, na których opiera się zdrowie. Czyli jeżeli mamy zacząć od tych, o których dzisiaj będziemy mówić, to aktywności fizycznej, modelu żywieniowego, bo jesteś tym, co jesz, używkami, bo one jednak kształtują te zachowania, o których będziemy dzisiaj pewnie mówić, no to są relacje międzyludzkie, to jest twój mindset, czyli to, w jaki sposób ty reagujesz na rzeczywistość, to jest zarządzanie stresem i pewnie jeszcze wiele pomniejszych rzeczy, na przykład takich jak higiena snu, o której niewiele się w medycynie mówi, chyba że specjalistycznej, ale w takiej ogólnej medycynie zapominamy o tej higienie snu. Więc to jest takie podejście na zasadzie pokaż mi jak żyjesz, a ja ci pokażę, podpowiem może, co możesz zmienić i weź sobie to, co chcesz z tego. I zobacz, czy to u ciebie działa, czy jak to na ciebie wpływa, bo jednak to jest taki łańcuszek, to jest naczynie połączone. I cokolwiek zmienisz w życiu, to inaczej się poczujesz i zaczniesz zmieniać kolejne elementy i to jest fajne. Mhm.
A to jeszcze tak się mnie zastanawia jedna rzecz, bo mówi się o profilaktyce, pierwotna, wtórna. Czym to się różni od medycyny stylu życia?
Właściwie niczym się nie różni, bo jeśli popatrzymy na to, jak medycyna stylu życia działa, no to naszym w ogóle ideą lekarzy nie powinno być to, żeby leczyć choroby czy leczyć pacjentów, tylko im zapobiegać, bo to jest po pierwsze lepsze dla pacjenta. Znaczy, możesz żyć 100 lat pod respiratorem. No i jakby w pewien sposób taka idea jest dzisiaj możliwa. Troszkę w takich stanach krytycznych możemy powiedzieć, że no, życie się nie kończy, tylko brakuje amin presyjnych, tak w medycynie specjalistycznej moglibyśmy powiedzieć. Ale z drugiej strony nie jesteśmy zainteresowani takim życiem. Pewnie chcielibyśmy siedzieć prosto, wiesz, na tych rowerkach tak jak dzisiaj. Pewnie fajnie byłoby popedałować, nawet do sklepu po zakupy. Pewnie w wieku lat 60-70 warto byłoby pocieszyć się wnukami, dziećmi i kimkolwiek mamy obok siebie, pewnie warto byłoby wyjść na wycieczkę, a to się nie wydarzy. To się nie wydarzy po pierwsze dlatego, że my żyjemy coraz krócej. Uwaga, coraz krócej żyjemy.
A wydawało mi się odwrotnie.
Prawda?
No bo Daniel, bo jest tak, że medycyna jakby wydłużyła życie, no, tak? Ale to jeszcze długość, a jakość, no to są jeszcze dwie różne sprawy.
Tak, po pierwsze musimy skupić się na tym, że medycyna miała bardzo niewielki wpływ na wydłużenie życia i to też jest jedna rzecz. Znaczy jakość naszego życia...
No zaraz, lepsza diagnostyka, lepsze leki, wynalezienie antybiotyków.
Tak, tak, tak. Dobra, ale też z drugiej strony mamy czystość wody, do której na przykład w trzecim świecie nie ma dostępu. Z drugiej strony mamy pożywienie, które jest mega, mega dobre dzisiaj, o ile dobrze wybieramy. Mamy odpowiednią higienę snu, możemy korzystać z odpowiedniej diagnostyki, tak jak mówisz, ale ta medycyna nam nie wydłuża tak bardzo życia, niż to, co my jesteśmy w stanie zrobić dla siebie. To znaczy medycyna, jest takie badania Lalonda, to jest strasznie anachroniczny model, bo pewnie dzisiaj możemy wyciągnąć dużo innych badań, ale tak jak popatrzymy na to, jak nowoczesna medycyna ma wpływ na nasze życie, to jest 20%, a 60% to jest to, jak my żyjemy. Więc wiesz, no okej, medycyna trochę wpłynęła. I wpłynęła tak, że do 2019 roku w jakiś sposób gdzieś tam wydłużało nam się życie. W 2017 roku nastąpiła faza plateau, czyli to długość życia przestała się wydłużać. No a teraz już możemy powiedzieć, że nastąpiła korekta na wykresie i 2 lata straciliśmy przez pandemię. Nie tylko ona została wycięta, te 2 lata, bo siedzieliśmy w domu, ale też dokładnie. I wiesz, mamy nadliczbowe zgony z powodu chorób nowotworowych, z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Za dużo pijemy, za dużo palimy, za mało się ruszamy, źle jemy, mamy złe relacje, bo pamiętasz te lockdowny przecież, tak? Studenci zgłaszali, na przykład 70% osób zgłaszało pogorszenie takiego zdrowia psychicznego. To będzie miało koszmarny wpływ na to, jak będziemy chorować za 10 lat. I teraz jak pytałeś o to, czy prewencja pierwotna, czy wtórna, to ja odpowiem tak. Medycyna stylu życia ma zastosowanie w obu tych obszarach. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej zaczniesz ruszać się, odpowiednio odżywiać, tym będziesz miał lepszy mindset za, nie wiem, 10-15 lat. Tym lepszy będziesz miał warunki do tego, żeby żyć w zdrowiu. Żyć w zdrowiu, a to też jest klucz, no bo nam długość życia może się nawet skracać, ale znowu, długość życia w zdrowiu też się nie wydłuża. Nie? I jakby coraz bardziej chorujemy, co trzeci Polak ma przynajmniej 2 choroby przewlekłe. Co trzeci Polak. No to jest kosmos. To jest, żyjemy w ciągłym zagrożeniu, można powiedzieć. W stanie wojny z chorobami przewlekłymi.
Które choroby najczęściej?
Zabijają nas.
Które to są te przewlekłe, te dwie
Zgodnie
choroby?
Z ICD-10, to jest taka klasyfikacja chorób, no to pewnie trzeba byłoby wymienić choroby sercowo-naczyniowe. Ale zapomnijmy o tym. Choroby nowotworowe, zapomnijmy o tym. To jest palenie, to jest brak aktywności fizycznej, to jest nadmiernie spożywany alkohol, to jest zła dieta, to jest brak odpowiedniej higieny snu. To nas zabija. To są te, nazwijmy to, przyczyny tych chorób, bo one mają wszystkie te choroby, które nas zabijają najczęściej, wspólne mianowniki. To jest właśnie styl życia. I oczywiście możesz dać tabletkę na wszystkie te choroby, no, na większość. To jest tylko szczyt góry lodowej, nie? 90% to jest pod wodą.
Dobra, zanim przejdziemy do tych tabletek, a tak w ogóle jak u Ciebie wygląda medycyna stylu życia, w sensie aktywności fizycznej? Ćwiczysz, uprawiasz jakieś formy ruchu, sportu, co Ci najbardziej przypada do gustu?
Tak, tak, to jest świetne pytanie w kontekście tego, że wymieniłeś moje afiliacje i pewnie jeszcze kilka tam trzeba byłoby dopisać. I teraz trzeba sobie jasno powiedzieć, jak ja żyję. Żyję z jednej strony, staram się bardzo żyć higienicznie, z drugiej strony bardzo lubię pracować, robię to, co chcę robić w życiu, więc też bardzo mnie to angażuje. Ale nie pozostaje jakby dłużne. Dzisiaj też jakby angażuję siebie, swoje ciało do aktywności w każdym momencie, kiedy mogę. Wiesz, no, mógłbym zamówić taksówkę, a staram się wziąć Ubera, znaczy nie staram się wziąć Ubera, tylko staram się wziąć rower do samochodu na przykład i gdzieś pojechać rowerem, czy gdzieś podróżować na piechotę. I to jest taka moja bardzo ulubiona aktywność, ale też to, co jakby kształtuje naszą aktywność fizyczną i chyba też moją, znaczy mam jakiś tam trening kalisteniczny rozpisany gdzieś tam w grafiku raz w tygodniu i robię to regularnie. Mam jakiś
pod opieką trenera?
Tak, oczywiście. No, pamiętamy, że to jest lek. W pewien sposób możemy sobie powiedzieć, że przedawkowanie czy złe dawkowanie może grozić kontuzją. A to jest dosyć taki wymagający sport. Rower, więc to jest kolejna aktywność, spacery, ale przede wszystkim staram się używać nóg do aktywności codziennej. Czyli idę na zakupy na piechotę, staram się wykonywać te zakupy na przykład gdzieś w obrębie domu, znaczy w obrębie, nazwijmy to, jakiegoś tam 3-4 przecznic, tak żeby móc je przynieść do domu na piechotę. Staram się wyjeżdżać sobie na wycieczki rowerowe i to jest jakby taka moja codzienność. Więc tej aktywności jest sporo, ale nie zawsze to musi być codzienny trening. Wiesz, i tak ten net, czyli ta termogeneza, która jest niezależna od takich zaplanowanych treningów, też stanowi dla mnie dość duży udział w aktywności.
Tak, to jest bardzo ważne, chociażby tutaj ze względu na utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Tak?
I z tym jest zawsze problem, szczególnie w pewnym wieku.
Szczególnie w tych czasach.
tych czasach, prawda? Mhm. Kiedy właściwie dzisiaj tak doszedłem do wniosku, że mógłbym zaplanować swoje życie, właściwie nie używając mięśni. W sensie takim wszędzie mógłbym się poruszać samochodem, taksówką, autobusem, tramwajem, właściwie bardzo skrajnie minimalizując wręcz aktywność.
Przy odpowiedniej ilości zer na koncie to wszystko telefonem możesz załatwić, nie ruszając się z miejsca.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale nie, życzymy oczywiście zer na koncie wszystkim naszym słuchającym i oglądającym, ale
żeby
życzymy dużo aktywności.
Też,
też. Jak największa cyfra, żeby była z przodu przed tymi zerami, ale też życzymy bardzo dużo zer po jedynce albo dwójce, jeżeli chodzi o kroki dzienne.
Tak, tutaj na pewno. Ile robisz kroków dziennie? Liczyłeś, nie liczyłeś?
Długi czas używałem urządzeń pomiarowych, w sensie zegarków takich, które liczą gdzieś tam, ale zarzuciłem to. To jest bardzo dobre. Muszę powiedzieć, że to mnie motywowało, ale w pewnych sytuacjach jest to demotywujące, bo na przykład bardzo trudno policzyć trening kalisteniczny, a ja wracam na przykład po takim treningu na wypruty, przypuśćmy, a mi pokazuje, że jeszcze powinienem zrobić tam 6000 kroków, nie?
Nie, no to łatwo to sobie wytłumaczyć, tak?
No tak, tak, ale później statystyki źle wyglądają.
No wiesz, to zależy, dla kogo to mają być statystyki.
To prawda. Ale rozumiem ideę. Jest to bardzo fajne dla wielu osób, które zaczynają przygodę z aktywnością fizyczną, dla których nie jest to rutyna i jakby nie myślą proaktywnie, żeby zacząć, żeby być ćwiczącymi na co dzień. Ej, no słuchaj, no to świetne urządzenie. Weź sobie krokomierz zwykły, nie? Nawet taki najprostszy za chińszczyzna jakaś tam za parę złotych, bo to dosłownie tyle kosztuje i wrzuć go do kieszeni i popatrz się na koniec dnia, tak? Tylko nie wrzucaj go do pralki razem, nie? Bo to też takie metody słyszałem, że są. I zobaczysz, jaką masz aktywność.
Tak, no ta codzienna aktywność na pewno jest ważna, ten NIT, o którym wspomniałeś. Okazuje się, że w badaniach, że to nie jest do końca wystarczające, że musi być dodatkowy bodziec, który jednak podnosi poprzeczkę coraz wyżej i stymuluje do tego, żeby poprawiały się pewne funkcje, czyli układu sercowo-naczyniowego czy płuc. Także taki intensywny trening bardzo fajnie, jak jest gdzieś tam w tygodniu wpleciony, czy trening oporowy, o którym coraz więcej się mówi i bada, że ta siła no musi być po to, żebyśmy właśnie tą jakość życia utrzymywali jak najdłużej.
Tak, ale tak. Jak mówisz o treningu oporowym, to mi się przypomina ten opór przed treningiem, że to jest motyw, który trzeba przełamać. HIT, który zresztą też jest hitem, nie? Tak. Bo to też jest ważne.
Właśnie o tym przełamywaniu, bo tak jak rozmawialiśmy, to są choroby, które można łyknąć tabletkę i w jakiś sposób sobie pomóc. I to jest po prostu łatwe, tak? Polacy z tego coś kojarzę, to chyba są lekomanami.
Nie tylko lekomanami, alkoholikami też są.
No wiesz, tak, to. Ale no to jeśli mówimy o poprawianiu, tak, swojego zdrowia, no to można łyknąć tabletkę albo można zmienić ten styl życia. Tylko połknięcie tabletki, no poza tym, że trzeba ją kupić, no to nie wymaga jakiegoś wielkiego, nie wiem, przygotowania, zaplanowania i jest dużo prostsze niż zmienić jedną sferę swojego życia, drugą, trzecią.
Tak. Tak.
Czyli tą medycynę stylu życia wprowadzić rzeczywiście. Jak to zrobić i kto to ma robić?
Okej, to zacznę od tego kto, a później powiemy jak. To ludzie, którzy są zajawieni generalnie w medycynie stylu życia. Jest nas coraz więcej i to jest super. Zapraszamy na stronę ptmsz, czyli Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.pl.
To i tak podlinkuję.
Super. Tam znajdziecie na przykład listę lekarzy, którzy zajmują się medycyną stylu życia. Część z nich zostawia kontakt, jak są otwarci na kontakt ze strony pacjentów. Jeśli jesteście zainteresowani tym, żeby zacząć współpracę z taką osobą, to pewnie tam znajdziecie informacje. Jest nas coraz więcej, a powiem, kim są ci lekarze. Ci lekarze to są ludzie, którzy nie tylko są zajawieni medycyną stylu życia, im daliśmy pieczątkę, że słuchaj, fajnie, że jesteś na pokładzie, tylko to są ludzie, którzy zdali egzamin międzynarodowy. To jest taki egzamin prowadzony przez międzynarodową instytucję International Board of Lifestyle Medicine. Pod auspicjami Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, brytyjskiego, naszymi, bo my jesteśmy też już czwartym, zdaje się, Towarzystwem Medycyny Stylu Życia na świecie. Także jeżeli chodzi o wielkość, rozwijamy się bardzo prężnie i ludzie chcą, korzystają, uczą się do tych egzaminów i zdają, bo ja na przykład jak chciałem zdać ten egzamin, to akurat tak się zdarzyło, że byłem pierwszą osobą w Polsce, która ten egzamin zdała, ale zdawałem go w Stanach. No to już nie trzeba lecieć do Stanów, nie trzeba tam odbywać tych wszystkich szkoleń, tylko można u nas odbyć te szkolenia i można u nas zdać ten egzamin, więc to też jest super sprawa. Więc mamy grupę osób, która już może pomagać. I robi to dosyć profesjonalnie. Jest pewnie bardzo duża grupa osób, która robi to intuicyjnie, bez pieczątki, tak. I robi to świetnie i super. I tych ludzi też trzeba poszukiwać na rynku. Kolejna rzecz to jak? Po pierwsze, Każdy z nas ma jakieś złe nawyki i to nie da się żyć inaczej. Krążymy pewnie wokół tych złych nawyków, gdzieś unikając jednych wpadamy w drugie, albo unikając wszystkich wpadamy w depresję. Ale prawda jest taka, że możemy zmienić któreś z nich i pewnie nie wszystkie na raz. Warto zacząć zlokalizować sobie takie nawyki, które są dosyć ważne dla nas w kontekście takim funkcjonowania i są proste do zmiany. Taki przykład. Na przykład jest pacjent, który niekoniecznie chce być aktywny fizycznie, niekoniecznie chce zmieniać dietę, niekoniecznie ma siłę, żeby rzucić papierosy, bo ma jakieś kłopoty życiowe, bo coś tam się dzieje w jego życiu takiego, co nie pozwala mu, nie ma takiego mindsetu, ma opory przed. No i wiesz, jeśli na przykład mu powiemy, to proszę rzucić papierosy, zmienić dietę, zacząć aktywnie żyć i tak dalej, rzucić wódkę, no to tak jakby każdy z nas, zdrowy potencjalnie osobnik powiedział, dostał komunikat, od jutra proszę chodzić 3 godziny tyłem, nie? Bo to zwiększy pana koordynację. Forget it. To się nie wydarzy po prostu. Więc fajnie jest zlokalizować rzeczy takie, na których ten pacjent jest wrażliwy i to jest proste. Jeśli na przykład dla niego jest proste to, żeby zjeść, nie wiem, 400 gramów warzyw dziennie, to bardzo proszę. Jeśli to jest 100 gramów, bardzo proszę. Zacznijmy od małych sukcesów, zacznijmy stawiać sobie cele i odhaczać je. Dieta będzie wpływała na to, że lepiej się będziemy czuli, zwiększymy sobie tę witalność, tą chęć do zmiany. No i może następnym krokiem będzie aktywność fizyczna. Ale takim w praktyce bardzo często zauważam u swoich pacjentów gotowość do zmiany najprostszego z najprostszych nawyków, snu. I to jest jakby klucz do tego, że jeżeli ty zmienisz swój sen, zaczniesz chodzić spać regularnie, bo to zwiększa ryzyko, jeśli nieregularnie chodzisz spać, dwukrotnie na przykład potrafi zwiększyć ryzyko sercowo-naczyniowe, o tym nie myślimy. Depresja, Alzheimera, to też o tym nie myślimy. Ale też i jak jesteś wyspany, to masz większą ochotę, żeby wyjść na trening. Mniej zjesz, tak? Następnego dnia słodkiego, słonego, bo tak działa nasz organizm, o 500 kilokalorii, więc masz lepszą kontrolę nad masą ciała, nad składem ciała. I może nie ta aktywność fizyczna by jest tym pierwszym targetem naszego działania, a drugim na przykład, a trzecim. Bo ktoś ma zupełnie inną konfigurację i fajnie jest jakby zlokalizować te takie twarde punkty. Okej, mogę zrobić to, ale już tego na razie nie będę ruszał, bo nie mam na to siły, bo jakby każda zmiana wymaga siły. Skupienia się, zrobienia czegoś wbrew sobie trochę, nie? I w pewien sposób wejścia w nowe, zrozumienia, że to nowe może działać i poczucia, że to nowe zadziała, osiągnięcia sukcesu, zadowolenia się tym sukcesem. Okej, zmieniam następne, jest fajnie. Więc to jest taki model do zmiany. Jedna rzecz na raz. Jedna rzecz, którą lubię, to ma sprawiać mi frajdę, mam się tym cieszyć, żeby nie powiedzieć jarać i ma to zmieniać po prostu moje życie i funkcję w moim życiu.
Jak długo trwa takie wejście? No pewnie u różnych osób różnie, tak? Ale to jest, jak porównywałem do tego łykania tabletki, no to tutaj jest długofalowy, długotrwały proces. No,
porównajmy do łykania tabletki, tak? 30% bierze czasami tabletki, te, które ma brać po roku. Więc to też nie jest takie oczywiste.
Mówimy o tym compliance, tak?
Mówimy compliance, adherence i jakby ta terapia też wcale nie jest taka oczywista dla nas już wtedy, tak? Po roku zapominamy, wychodzi nam to z nawyku, a skończyły nam się leki, nie idziemy do lekarza, ściemnimy później, że to miało być tylko 3 opakowania. To tak oczywiście nie miało być, ale tak nam się wydaje. Jeżeli chodzi o tę trwałość tego nawyku, to najczęściej 6 tygodni, to mówimy o tym, że jeśli już coś robisz przez 6 tygodni, to już masz wykształcony nowy nawyk. Ale już po 2-3 tygodniach wchodzi ci to w rutynę pewną i zaczyna ci czegoś brakować. Ale 6 tygodni to jest rzeczywiście na trwałe. Więc można sobie zaplanować taką podróż, nie wiem, na cały rok, by rozplanować, okej, to te 6 tygodni w rytmie co 6-tygodniowym robić ewaluację. To tak dla ludzi, którzy zajmują się na przykład korpo życiem i wiedzą, że na przykład to takie systematyczne podsumowywanie efektów, tak, projektowanie, czyli rozbić sobie zmianę na jakieś małe projekty, czy duże projekty w przypadku zdrowia, bo to jest duży projekt, zdrowie, wiesz. Jakby zapominamy po części o tym, że mamy ciała, które są jedynym medium, które łączą nas z tym światem, nie ma nic innego. Tak jakby forget it, jeśli zapomniesz o swoim ciele, to nie masz nic poza nim. Więc musimy dbać o to zdrowie i rozbicie to na jakieś tam projekty pewnie jest dobre, lepsze. To jest kwestia pewnie rozliczania się z rzeczywistością w jakiś sposób, pomyślenia o tym.
W jakich chorobach najbardziej spektakularne są właśnie efekty stosowania tych zdrowych nawyków? Czyli jakie choroby takie pewnie cywilizacyjne Ale no to już sam powiedz.
Tak, tak. Ja szukam odpowiedzi na to pytanie, jakie jest spektakularne. Ja myślę, że najbardziej spektakularne efekty są niezauważalne i to jest najpiękniejsze. Już powiem dlaczego. Bo istnieje coś takiego jak paradoks prewencji. I ja myślę o tym, żeby jednak zapobiegać, tak? Jakby oczywiście jak chorujesz, no to sam wiesz, że u pacjenta, który ma chorobę niedokrwienną serca, ten nawet wydolność fizyczna może być skrajnie różna od takiej wydolności, gdzie pacjent może przebiec maraton, bo ma wykonaną koronarografię, angioplastykę, ma naprawione naczynia wieńcowe w skrócie i wraca do jakiegoś takiego formy sprzed. A też taki pacjent, który już ma wielonaczyniową chorobę, ma bardzo małą. Tak? I tutaj no, aktywnością fizyczną czy czymkolwiek no, nie naprawisz mu życia tak doszczętnie. Ale tak na dobrą sprawę najważniejsze jest to, żebyśmy nie myśleli o chorobach. One jak się wydarzą, to oczywiście w każdej chorobie, praktycznie naprawdę w każdej chorobie, aktywność fizyczna będzie miała efekt korzystny. No, nie znam choroby, w której rzeczywiście mogłaby zaszkodzić. Oczywiście ta aktywność
jak
musi
będzie
być
odpowiednio dopasowana.
Dokładnie, tak? Ona musi być lekiem, czyli musi być w odpowiedniej dawce, z odpowiednią częstością, najlepiej z odpowiednim...
Recepta na ruch się.
Tak, tak, dokładnie tak. Czyli to musi być ruch odpowiednio pokierowany tak. przez specjalistę. Popatrzmy na to z drugiej strony. Istnieje coś takiego jak paradoks prewencji. To znaczy na szczepionkach to łatwo wytłumaczyć. Jeżeli się zaszczepisz przeciwko, nie wiem, ospie, tak, no to jeżeli będziesz miał działania niepożądane, bo pamiętajmy, że każda szczepionka ma działania niepożądane jakieś, będziesz miał działanie niepożądane, to czujesz. Ale jeśli nie zachorujesz na ospę, no to nie.
Nie czujesz. Tak.
Więc to jest ten paradoks prewencji. Ona zadziałała, tak? Nie zachorowałeś na ospę, ale wiesz, no nie masz poczucia sukcesu, bo nie zachorowałeś.
To prawda. Mi to się kojarzy na przykład, jak są takie porównania, metamorfozy. Nie wiem, osoba bardzo tyła nagle zrzuci odpowiednią ilość kilogramów, wygląda zupełnie inaczej i mamy taki wow, udało się, tak, sukces wielki, ale nikt nie myśli o tym, co zrobić, żeby właśnie nie doprowadzić do takiego
tak,
momentu.
Tak,
właśnie
tak.
I my nie odczuwamy tego, że no jesteśmy, mamy taką sylwetkę fit, czy w ogóle zdrową, że właśnie prowadzimy zdrowy styl życia. No i to jest takie normalne dla nas.
Tak, oczywiście.
Nie ma sukcesu takiego, że...
No, można mieć pretensje, tylko jeśli coś ci się stanie, w sensie złego, prawda, do życia, natomiast no, nikt nie dziękuje na co dzień za to, że jest dobrze. Nie? I to jest właśnie ten problem. Ta wdzięczność też jest super ważna, tak? Bo jak jesteś wdzięczny za to, że okej, udał ci się trening, okej, masz świetną sylwetkę, okej, czy dążysz do tej świetnej sylwetki, jest coraz lepsza, no to ta wdzięczność za to, że to się udaje, to jest pewien sposób świętowanie sukcesu. No i za każdą aktywność, ona zresztą też pogłębia tą wdzięczność przez endorfiny, ale za każdą tą aktywność powinniśmy być wdzięczni, że mieliśmy czas, to jest towar mega ekskluzywny dzisiaj. W pewien sposób, tak, no bo on bardzo dużo kosztuje czasu.
Ale zawsze można powiedzieć, że nie ma się czasu, tylko...
No, wiesz, no to zależy, w czym się rozliczasz, tak? Jeśli rozliczasz się w pieniądzach, które nie mają żadnej wartości, że w ogóle nigdy nie miały, umówiliśmy się, że one mają jakąś wartość, no to i można je dodrukować w każdym momencie, no to fair, no to nie masz czasu, masz pieniądze. Albo jednego i drugiego nie masz, bo wydajesz je nieefektywnie, albo masz zły start, jakby masz gorzej na początku w życiu, miałeś pecha. Ale jeśli rozliczasz się w prawidłowych wartościach, to znaczy twoją wartością jest twoje ciało, twoje życie, twoje zdrowie, no to nie myśl coś takiego, że nie mam czasu, to znaczy, że źle wydajesz walutę, którą masz, tak? To tak jakbyś powiedział, że na chleb ci nie starcza, ale kupiłeś sobie motocykl albo samochód. No tak to nie powinno działać. Ten czas powinieneś wydawać właśnie na to, co jest ważne. To jest jedyna deflacyjna waluta, czyli jedyna waluta, w której można się rozliczać. No, cała reszta jest po prostu fikcją. Taki przykład, to akurat za Hararim będę cytował, ale taki przykład logiczny, wiesz, bo spróbuj dać $100 małpie, żeby ona dała ci banana. No, nie wyjdzie, nie? Ale dasz jej dwa banany, to może ci odda jednego. Jakby w pewien sposób ona czuje tą wartość, tak? A czym jest $100? No papierek, który ma nadrukowane i jeszcze w dodatku my się umówiliśmy, że on ma jakąś wartość, nie? To tak nie miej złudzeń, że nie masz czasu, po prostu źle wydajesz swój czas.
Jasne, jest też takie słynne powiedzenie, że całe życie pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze i tracimy w ten sposób zdrowie, a później jak już nie mamy zdrowia, to wydajemy te pieniądze na to, żeby je
ratować.
Naprawić.
Dokładnie tak.
Tak,
no, to tak
trochę...
z połową życia, prawda? Middle age crisis.
A jeśli chodzi właśnie o długość życia i społeczeństwa, no są tak zwane na świecie blue zones,
tak,
tam gdzie ludzie
strefy.
Tak, niebieskie strefy, gdzie ludzie żyją najdłużej. Gdzie ludzie mają najlepiej ułożoną ten swój styl życia i przez to żyją na dłużej? Czy jest taka korelacja?
Jest i to jest super, że zadajesz to pytanie, bo jakbyśmy popatrzyli na mapę, w ogóle to należy zacząć od takich badania Anzela Kisa. To były początek ubiegłego stulecia. Ansel Keys zrobił badania Seven Country Studies, tam było 20 krajów, ale to nieistotne. Seven Country Studies to była takie jakby na koniec tego projektu. I okazało się, że najdłużej, jakby najmniej zapadali na choroby sercowo-naczyniowe, które były dosyć i są cały czas ważnym ogniwem w strukturach zgonu. Ludzie z Krety. Ale dlaczego? Bo po pierwsze tam jest bieda, po drugie oni żyli w takich enklawach społecznych, gdzie tam razem biesiadowali, mieli świetne relacje międzyludzkie, wiesz, tam się poklepali po ramieniu, poprzytulali, potańczyli, tak? No nie zawsze jak jest biednie, to musi być smutno.
Tak.
Hodowali sobie jakieś tam warzywa, jedli trochę owoców morza, pili oliwę z oliwek, trochę wina im się nawet ulało do kieliszków, ale oni generalnie bardzo mało mięsa jedli. I stąd się wziął model diety śródziemnomorskiej, coś, co dzisiaj przegrywamy, carbonarą, nie? Jakąś tam lasagną, tak? Dieta śródziemnomorska, dwie lasagne poproszę i butelkę wina. No, to nie jest ta dieta śródziemnomorska. Są jeszcze takie strefy jak na przykład Lombardia we Włoszech, prawda? Bardzo fajne miejsce, gdzie też się jako, tam długolatkowie też żyli, stulatkowie i tam z kolei robili badania, David Sinclair między innymi tam badał, ale też jest takie miejsce jak Okinawa. Znowu mała wyspa, od niedawna przyłączona z powrotem do Japonii, bo wcześniej była okupowana przez Stany, ale nawet to ją nie zniszczyło. Dlaczego? Bo mieli świetne socjalno-społeczne jakby podłoże, ćwiczyli razem Oyama Karate, czyli najbardziej kontaktową sztukę walki, świetnie się odżywali, jedli dużo owoców morza, dużo takich produktów roślinnych, mało nabiału. Bo na przykład krowy jest nieekonomicznie hodować na takich małych wyspach. No i generalnie mieli jedną zasadę, wiesz, jak mała wyspa, no to oni wszyscy szanowali zasoby. Idziesz do kogoś w gości w Polsce, no to z wujkiem się nie napijesz, albo nie zjesz cioci tortu, tak? A tam nie wypada się najeść. Więc ludzie mieli troszeczkę inny mindset i rzeczywiście oni byli szczupli, są szczupli i żyją najdłużej. I to jest piękne. Generalnie bycie aktywnym, niekoniecznie bieganie maratonów, bycie w dobrych relacjach z ludźmi, to jest, pamiętajmy, że to jest klucz.
Tak, super ważne.
Super ważne, jakby szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko możemy zastąpić SMS-em. I bycie nienajedzonym, od czasu do czasu nawet pogłodowanie sobie. Mhm. I to jest rzeczywiście David znowu, Sinclair i Walter Longo jeszcze, to zapomniałem o nim powiedzieć, a Walter Longo tak na dobrą sprawę z Lombardii właśnie pochodzi i też tam ogrom pracy włożył naukowej w to, żeby zbadać tą populację. Więc to są bardzo ciekawe miejsca i myślę, że dużo możemy się od nich nauczyć. No ale przede wszystkim musimy zrozumieć, że jesteśmy obiektami, targetami, że tak powiem, firm, które sprzedają nam coś, czego nie potrzebujemy. Słodycze, alkohol, papierosy. I jakby szukanie szczęścia na siłę tam, no jednak sprawi, że nie będziemy stulatkami
no
na
tak,
pewno.
Trudno to przenieść na nasze podwórko.
Trudno, ale powinniśmy myśleć o tym. Wiesz,
ale
nawet mały,
ale można takimi komórkach. Małymi elementami coś zawsze pozmieniać, bo tak jak powiedziałeś, te niebieskie strefy, to one rzeczywiście mają takie wspólne mianowniki.
Tak.
Ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, właśnie takie relacje z ludźmi, ruch, odpowiednie odżywianie, jeszcze tam jest podkreślone, że wiara.
Tak.
Nieważne w co,
tak?
Że wiara w, nie wiem, Boga takiego innego, to też jest ważny element. I ten ruch właśnie, gdzie to są przeważnie takie jakieś wysepki, jakieś pagórkowate tereny, gdzie ludzie no nie mają tam, nie poruszają się samochodami, tylko głównie chodzą, uprawiają. Wszystko, cały taki tryb dzienny jest związany z ciągłym ruchem tak naprawdę.
Tak, i to co powiedziałeś, tą wiarę. Dzisiaj możemy oczywiście tą wiarę zdefiniować przez wpływ na nasze zdrowie, przez naukę. I to jest super fajne, że na przykład badania nad medytacją pokazały, że okej, modlisz się, jest to element twojej wiary, oddajesz swój umysł, poświęcasz bóstwu, które wielbisz. I pojawiają się pewne fale mózgowe, które oddziaływują na twój mózg. No, nie będę wchodził w szczegóły, bo to są dosyć specjalistyczne rzeczy i nie chciałbym nic poprzekręcać, ale te same fale mózgowe, które pojawiają się w trakcie modlitwy, pojawiają się w trakcie medytacji. I wiesz, i dzisiaj możemy powiedzieć, okej, zrób sobie mindfulness, podejdź do życia trochę bardziej ostrożnie, zrób sobie czterooddechową relaksację, usiądź wygodnie w fotelu, może ćwiczenia na koniec zaproponujemy, że po naszym spotkaniu zapraszamy do tego, żeby każdy z Państwa, jeśli tylko nie prowadzi samochodu, usiadł sobie spokojnie w fotelu, wziął cztery głębokie wdechy i spokojnie wypuszczał powietrze z zamkniętymi oczami. Po tych czterech oddechach, naprawdę nie więcej, nie potrzeba więcej. Zobaczcie, jak się czujecie. Myślę, że zobaczycie różnicę i taką medytację, czy medytację jedzenia. Bo to też jest ważne, to znaczy, żebyśmy świadomie jedli.
Czyli nie tam, że oglądam telewizję w telefonie i jedną ręką wrzucam coś do ust.
No wyobraź sobie, jak musi być, jaki bodziec musi być w tym jedzeniu, żeby on przebił się przez tę traumę Netflixa, przez traumę Instagrama wojennego, covidowego i całą resztę, TikToka i jeszcze innych jakby śmieci takich intelektualno-emocjonalnych, bo to jest dla nas rzecz, która nie jest potrzebna w trakcie jedzenia, to ten posiłek nie ma szansy się przebić.
No jak powinniśmy jeść? No to jest pytanie. Co powinniśmy jeść, to jest jedno.
To jest zupełnie co innego.
A jak, powinniśmy
jeść? Uważnie. To znaczy, wiesz, to przede wszystkim powinniśmy widzieć, co jemy, badać strukturę tego, spróbować to, wąchać, nacieszyć się tym posiłkiem. Ten posiłek, jeśli to możliwe, powinien być dość ładny, w sensie takim, żeby nas zachęcał. I powinniśmy jeść powoli. Znaczy przegryzać, rozmawiać z ludźmi. Jak jemy, to na przykład dobrze jest porozmawiać sobie z kimś
innym. Aby się nie odławić tylko.
Aby się nie odławić, ale wiesz, to takie biesiadowanie pod tytułem, nie że po polsku i wychodzę i czekam przed restauracją z papierosem w ręku, bo to często widzimy, tylko takie włoskie podejście do jedzenia. W Polsce jakby dużo osób mówi, że ja byłem nauczony jeść w ciszy i kazali mi jeść szybko. Mhm. Okej, no to może nie jest najlepsze. Dobrze jest pogadać w trakcie jedzenia, bo wtedy trochę oddalamy od siebie koniec jedzenia.
Czyli raczej z kimś wtedy, bo to ciężko by było.
Tak, tak, dokładnie. No można ewentualnie jeść, to ćwiczyliśmy na przykład takie kolacje w trakcie COVID-u przez Zoom.
Tak.
Ale no to jest już takie skrajne socjalizowanie się. Ale wiesz, to ma na celu jedną rzecz i to nie jest wcale takie głupie, bo to jak jesz, to musisz po pierwsze zaspokoić swój ośrodek głodu, który jest w żołądku. Czyli rozpychając żołądek zaspokajasz to, że organizm nie dostaje bodźca, jesteś głodny.
Chyba, że lekami można oszukać już teraz trochę.
Wszystko możemy dzisiaj zrobić. Nie? Kokainą możemy zrzucić kilogramy, GLP możemy oszukać ośrodki rzeczywiście. No ale właśnie te ośrodki sytości, które GLP nam podpowiadają, czyli te analogii leków, znaczy analogii hormonów naturalnych, są zlokalizowane w dalszej części jelita cienkiego. Czyli ten pokarm musi pasażować. Tak mniej więcej 20-30 minut potrzebuje. No to zobacz, wiadro możesz zjeść w 30 minut, nie? Jeszcze jest to wiadro cukru, to jest fatalnie. Jeśli jest to wiadro sałaty, to jest już trochę lepiej, bo masz dużo mniej kalorii. Ta gęstość tak. energetyczna też jest ważna.
A dobrze, a propos jedzenia, ale wróćmy do ruchu. Z tych wszystkich puzzlach, na które się składa medycyna stylu życia, ma te wszystkie puzzle, to jak dużym puzzlem jest ruch? Jakbyś to ocenił, czy znaczy, jaką ma wartość,
jaką ma moc. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo jakby to trzeba też ważyć indywidualnie, prawda? Jak ktoś ma duże niedobory ruchu, no to u niego każda aktywność fizyczna będzie miała fundamentalne znaczenie. Ale wiesz, jakby tak popatrzeć, to ja bym w ogóle nie pozwolił sobie na kwantyfikowanie tych puzzli. To znaczy, no wiesz, nie możesz powiedzieć, że jedzenie jest ważniejsze niż ruch, bo tak nie jest. Nie możesz powiedzieć, że odwrotnie też. No właśnie, odwrotnie też nie. Jakby nie ma ruchu bez jedzenia. Ja bym powiedział, że to wszystko musi być poukładane i zharmonizowane. Jeśli jesteśmy osobami, które mają osiadły tryb życia, to ten puzzle powinien być większy. Mhm. Ale jeśli mówisz o ryzyku sercowo-naczyniowym i co ma największy wpływ, no to pewnie na przykład, czy onkologicznym, tutaj byłoby troszeczkę inaczej, to pewnie bym powiedział tak, używki jako fundament, to będzie top of the top. Później na równi gdzieś aktywność fizyczna i jedzenie, one będą się mieszały w zależności od tego, co chcemy zredukować, tak? Czy nadciśnienie, czy dyslipidemię. Na dyslipidemię ma aktywność mniejszy wpływ, a na przykład nadciśnienie już tak, na kondycjonowanie serca też. Więc tutaj, bardzo trudne. Szczególnie, że my w badaniach naukowych oceniamy to w sposób taki wybiórczy. To znaczy, wiesz, no, możemy zbadać na dyslipidemię, możemy zbadać na nadciśnienie tętnicze, możemy zbadać na ogólną śmiertelność, możemy zobaczyć, kiedy ten ruch zaczyna być szkodliwy, kiedy nie. I mamy jakieś tam wytyczne, te 75-150 minut takiego intensywnego wysiłku w tygodniu, ale zależy, że to jest minimalna dawka, a 5 razy więcej jest potrzeba, żeby zaczęło być szkodliwe.
Tak.
I tutaj zaczynamy wchodzić jakby w te tematy, że ten ruch bardzo trudno tak powiedzieć. No, tak samo jakbyśmy powiedzieli, okej, no masz dobrą dietę, dobrą aktywność fizyczną, nie palisz, nie pijesz, ale masz totalnie zły mindset. Zajmujesz się po prostu w 90% projektowaniem rzeczy, które nigdy się
albo
nie wydarzą.
Albo nie masz relacji w ogóle.
Albo nie masz relacji. No to ten ruch ci na nic się nie zda, prawda? Mhm. On będzie ważny, bo nie wpadniesz w depresję, nie popełnisz samobójstwa, może tylko tyle. Ale też nie będzie tak budujący, jakbyś miał te filary inne rozwinięte. Także nie odpowiem na to pytanie.
No dobrze, a to skoro nie odpowiesz na to pytanie, to może jest takie pytanie, którego ci nie zadałem, a warto było przy okazji medycyny stylu życia o tym powiedzieć.
Ja myślę, że warto w ogóle zacząć mówić o tym, jak zacząć aktywność fizyczną, jeśli ktoś ma osiadły tryb życia i kiedy stwierdzić, że mamy osiadły tryb życia. To są takie tematy...
To stwierdzić jest łatwo, kiedy nie wypełniamy tych zaleceń minimalnych.
Tak? Ale to też możemy sobie powiedzieć, że nawet jeśli nam się wydaje, że wypełniamy te minimalne zalecenia, to dobrze byłoby pomierzyć sobie tą aktywność fizyczną, nie? Bo nam się czasami wydaje źle.
A nie zaszkodzi też dodać, bo te 5 razy więcej, no to jest naprawdę dużo.
Tak. I właśnie chyba tu jest taki myk, bo w ogóle taki apel do nas wszystkich, ludzi z branży, tak nazwijmy to, którzy zajmują się nie tylko leczeniem chorób, bo my też się tym zajmujemy. I też pamiętajmy o tym, że ta aktywność, ta dieta, to wszystko, to nie jest rzecz, którą jakby wybieramy zamiast tabletek, tylko w medycynie no, mamy całe spektrum oddziaływania i to jest jeden z modeli leczenia, znaczy zróbmy to, jeśli chcesz, a dodatkowo dołóżmy jeszcze to, bo jest potrzebne i mamy dowody naukowe na to, że te tabletki też będą działały. Może nawet taka konfiguracja będzie super przez jakiś czas, później możemy ją zmienić. Ale problemem dla mnie jest to i taki apel chyba do wszystkich nas, żebyśmy nauczyli się wszyscy jakiegoś prostego modelu ćwiczeń. Wiesz, ja na przykład wyszedłem ze szkoły podstawowej, później miałem liceum i to wcale nie świadczy, że jestem z tych najmłodszych, tylko z tych dalszych. I wiesz, i ja nie wyszedłem po ukończeniu liceum, nie wyszedłem z jakimś takim setem ćwiczeń, który mógłbym wykonywać codziennie jako taki aerobik. I myślę, że tu jest taki problem, z którym my powinniśmy walczyć, w sensie promować jakiś jeden model ćwiczeń, nie wiem, tak jak tylko... w Chinach mają tai chi czy qigong w szpitalach już promują, no to my też może powinniśmy coś takiego wypracować. Bo jak zacząć, Tomek? To taka do nas pytanie.
Tylko,
jak
że
zacząć?
To jest trudne, dlatego że każdy jest inny. Jeden woli bardziej dynamiczne formy, jeden woli się super mocno zmęczyć, dźwignąć coś, inny woli, żeby to tam była jeszcze jakaś adrenalina.
Tak, ze spadochronem.
Kolejny woli gdzieś tam w ciszy spokoju, samodzielnie. Inna osoba może tylko gdzieś na łonie natury. Więc po to jest ta właśnie recepta na ruch i po to jest prezentowanie różnych form aktywności. Po to, nie wiem, ludzie mogą sobie oglądać filmiki na YouTubie i stwierdzić, że to mu się podoba.
Niego, tak? To jest yoga jest podoba. Niekoniecznie, teraz, ale już bieganie tak.
Teraz nie musimy, wydaje mi się, takiego modelu wypracowywać, a raczej próbować znajdować coś dla siebie. Bo tego już wymyślonych jest bardzo dużo. Tylko,
jak to inkorporować?
Tylko właśnie trzeba poszukać coś, co będzie właśnie fajne dla ciebie.
To jeszcze właśnie już tak kontynuując ten wątek, skoro nie, jakby, no może niekoniecznie uda nam się wypracować jakiś taki model, który można byłoby zalecać wszystkim dzieciakom w szkołach, żeby wyszli ze szkoły z takim jednym setem ćwiczeń, może kilka setów ćwiczeń, właśnie takich jak mówisz, różnych, to ja bym jednak proponował, żebyśmy coraz więcej chodzili, jeździli na rowerze, jeśli tylko potrafimy. O, to jest dobry model. W każdych butach można jeździć na rowerze, jak państwo widzicie.
Pantofelki.
Tak, pantofelki też się zdają. Żebyśmy jakby coraz więcej, no akurat paliwo nam sprzyja, prawda? To dziękujemy Orlen za ceny paliwa, będziemy mieli więcej osób aktywnych.
Ruch tak naprawdę może być w ciągu dnia w wielu różnych formach. Można jechać właśnie do pracy.
W ciągu dnia i wieczorem.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć. No bo seks to też aktywność i to fizyczna. Może być w różnej formie i
ja
w różnej intensywności.
Spokojnie, prawda? Drudzy bardziej dynamicznie, jeszcze
inaczej. Każdy może wybrać
tak,
coś dla siebie.
Tak, także tu zachęcamy też, tylko pamiętajcie państwo, że sypialnia właśnie ma, jak już jesteśmy przy seksie, to sypialnia ma służyć właśnie do seksu i do spania, nie do czytania, nie oglądania telewizji i nie zachęcamy do montowania telewizji, telefonów w sypialni, dlatego że te trójkąty, takie, wiecie państwo, was dwoje i telewizor, niszczą relacje, także to tak.
No to sypialnia wcale nie musi być na jedno inne miejsce.
Tak, do kuchnia też może się nadać, prawda?
Więc tak. Jak mówimy już o medycynie stylu życia i o jedzeniu, to...
I o relacjach, i o śnie, i tak. O całej reszcie. Jakby widzicie, że to się fajnie łączy.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć.
Dobrze, Tomku. Jeszcze raz wielkie dzięki za zaproszenie.
Dziękuję również i oczywiście zapraszam Was do cotygodniowego wysłuchiwania podcastu. Pamiętajcie, w środę, godzina 12, każdy kolejny odcinek, a też zapraszam na stronie internetowej Recepta na Ruch. Jest newsletter, do którego możecie się zapisać. Będziecie wiedzieli, jak ciekawe odcinki, ciekawych gości tutaj mamy. Dzięki,
super,
cześć.
Zapraszamy. Cześć.
Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.